studio Angela Cudna, bo państwo pewnie myśleli, że myśmy zapomnieli o tym, że dopiero co była gala oscarowa, zdaje się 91. edycja rozdania tychże nagród, tam amerykańska akademia filmowa, czy jakoś tak. Ja się na tym kompletnie nie znam, dlatego zaprosiłem Angelę Cudną, bo Angela się zna i państwu opowie,
dzień dobry.
O co chodzi w tych Oscarach.
Łukaszu, no nie mów, że się nie znasz, bo kino, chociaż taka najbardziej doceniona przez nas współcześnie sztuka, która spina te wszystkie sztuki, jest sztuką, która powstała tak naprawdę dla mas. No tak. Żeby budzić w ich emocje i to się nie zmieniło. Nie zmieniło się też ten pomysł z początku powstania kina, żeby kino manipulowało. Więc każdy troszkę zna się na kinie, a jak pięknie mówi jeden z krytyków filmowych, znany i myślę, że przez większość lubiany Tomasz Raczek, z filmem jest tak, że 50% jest tego, co jest na ekranie, a 50% to są nasze emocje i co my otrzymujemy.
Co ja
mam, więc każdy ogląda inny film, wiesz.
Na taki szturm cytatami, to cóż ja mogę, pozostaje bezbronny. Chociaż podobno te Oscary były wyjątkowe w tym roku ze względu na najlepszy film, który po raz pierwszy nie był filmem.
No właśnie, to oczywiście co roku mówi się, że Oscary są wyjątkowe. Na pewno ich wyjątkowość polega na zasięgu tej nagrody i filmach pokazywanych i na tych ogromnych, ogromnych budżetach, bo o kinie i przy rozmowie o kinie i o takim kinie z takim rozmachem nie da się nie powiedzieć o finansach i o polityce. Ja bym się bardziej zastanawiała nad tą wyjątkowością, nad tym, jak są politycznie właśnie dobierane te filmy nominowane. Tak, bo w tych nominacjach tegorocznych triumfowały filmy na przykład o tematyce okołokościelnej, czyli dwóch papieży, w ogóle Netflix w tym roku, wiódł prym, zresztą sam zwycięzca, wielki zwycięzca Oscarów i nie tylko, bo to już było podmuchy Bong Joon-ho, ja zerkam, dlatego że te koreańskie nazwiska, będziemy musieli się do nich przyzwyczaić, dlatego że w kinie koreańskim coraz więcej się dzieje. Ale Bong Joon-ho wcześniej zrobił z Netflixem Snowpiercer, tak. I to jest film science fiction, który bardzo polecam i to była jak gdyby taka naturalna droga do tych Oscarów. On dostał, ten film, który dostał nagrodę, jest filmem jednorazowym.
To znaczy?
Tak naprawdę to są czyste emocje. On jest świetnie skonstruowany. Sam reżyser przed pokazami prasowymi mieliśmy okazję obejrzeć takie nagranie od samego reżysera, w którym prosi, żeby nie opowiadać w ogóle o tym filmie. Nie zdradzać fabuły. Jeżeli już my, dziennikarze, krytycy, musimy o tym opowiadać, to zróbmy to maksymalnie do pierwszej połowy. I co się dzieje? Co się dzieje w tej pierwszej połowie filmu? Mianowicie pokazana jest społeczność w Koreanie, żyjąca gdzieś w Seulu, bardzo biedna, mieszkająca w suterenie, w tragicznych warunkach. Większy deszcz powoduje, że cały majątek zostaje zmyty. Dwójka rodziców i dwójka dorosłych dzieci. I te dzieci przedostają się różnym za pomocą swojego sprytu, też warunki, w których żyją, zmuszają ich do tak zwanego kombinowania. Przedostają się do tego innego, lepszego świata, na przedmieścia Seulu. Zaczyna się od tego, że jeden z bohaterów, syn z tej ubogiej rodziny, zatrudnia się u bogatej rodziny, bardzo zamożnej, jako nauczyciel angielskiego. Oczywiście nie ma odpowiednich papierów. Zamożna rodzina dba o to, żeby osoba, która pojawi się z nim w ich domu i będzie opiekowała się, uczyła ich pociechę, miała odpowiednie kwalifikacje. To nie jest żaden problem, okazuje się. Jakoś chłopak szybciutko fabrykuje mu papiery potrzebne, gdzie jest napisane, że on skończył jakieś zachodnie uczelnie siostra. Kiedy on już wchodzi do tego domu, pomalutku, tak jak tytułowy Parasite, czyli pasożyt,
bo to jest tytuł filmu.
Cała rodzina pojawia się w tym zamożnym domu. I to jest taka eksplikacja. Pokazujemy tą w tej pierwszej części filmu tych bohaterów, A co dzieje się później? Mogłoby się wydawać, że sytuacja wydaje się przewidująca, przewidywalna dla nas, więc albo opanują ten dom, albo zostaną odkryci, wypchnięci. Tak, prawda? Nic bardziej błędnego. Bong Joon-ho jest bardzo doświadczonym reżyserem, chociaż nam jeszcze tak bardzo nieznanym, tak? Ja bardzo Państwu polecam takie tytuły jak Zagadka zbrodni, to jest jego debiut. Bardzo mocny dramat, bardzo mocne kino, przede wszystkim też kino kryminalne. Kryminalne kino na poziomie ceni się bardzo. I on tu pokazuje nie tylko sprawność reżyserską. Ten film jest troszeczkę jak taka kostka Rubika, wiesz? Że za każdym razem ta układanka, przesuwasz ją i widzisz... Chcesz ułożyć ją porządnie, musisz spojrzeć na nią z zupełnie innego punktu.
Mówi się na gorąco, że to jednak jest takie rozdanie, które pokazuje, że kino amerykańskie będzie coraz mniej znaczyło, że jest jakieś otwarcie na świat, no bo ten Pasożyt, film, który dostał statuetkę najlepszego filmu, w ogóle dostał też się najlepszego filmu ogólnoświatowego, nie anglojęzycznego, to się kiedyś nazywało, za reżyserię.
I za scenariusz.
I za scenariusz. Tak?
No zgarnął wszystko. On w ogóle zgarnął, w zeszłym roku zgarnął praktycznie wszystko, no bo główna nagroda w Cannes, nagroda za film zagraniczny BAFTA, czyli brytyjskich filmowców.
Irlandczyk, taki film czysto hollywoodzki z gwiazdami. No, wszystko,
Amerykanów, wiesz, tak. Z poczytnej gazety, już nie pamiętam jakiej, amerykańskiej, bardzo poczytnej, przepraszam, nie pamiętam tytułu, dziennikarka anonimowo, która też jest członkiem komisji oscarowej, aktorka, wypowiedziała się tak w kuluarach, gdzieś po cichu, anonimowo, że ona by tak bardzo chciała, żeby wygrał film amerykański. Ja myślę, że te czasy się skończyły, tak samo jak skończyło się określenie kino offowe. Kiedyś takie określenie, ale to jest bardzo ciekawe, co poruszasz, w jakim kierunku idzie kino amerykańskie. To, że ono się zdewaluowało na... w dobie internetu też, tak, dostępności do tych filmów, ogromnej ilości produkcji, coraz większej. Ja myślę, że będzie zwyciężało kino skromniejsze, bardziej indywidualne i bardziej kameralne w ogóle na całym świecie.
A też dla porządku omówmy dwie rzeczy. Po pierwsze, Nasze Boże Ciało, bo to budziło rzecz jasna na nazwisko duże emocje, chociaż już...
Ogromny sukces, że się w ogóle kwalifikujemy, tak? Ja się zastanawiam nad tymi, Łukaszu, politycznymi takimi wyborami tematów co roku. I Boże Ciało gdzieś tam w ten nurt i tę tematykę kościelną się wpisuje, tylko chociaż też wyłamuje się, bo mamy głównego bohatera, z którym możemy się utożsamić.
Ale też właśnie, no bo film Boże Ciało, jeżeli ktoś nie widział, to przynajmniej tak jest ta moja połowa filmu, która wynika z mojego odbioru, że to jest film w zasadzie prokościelny de facto. Czyli, że to nie jest pastisz na kościół, to jest bardzo dobry i ciekawy film.
Sukces tego filmu, myślę, polega przede wszystkim nie tylko na niosącym bohaterze.
Tak, bo dobra, nieoczywista historia.
Nakładają się dwa bardzo, bardzo ważne, dwie istotne sprawy. Mianowicie mamy mocnego głównego bohatera, świetnie zagranego przez Bartka Bielenie, który zresztą święcił triumfy. Niektóre dziennikarki będące na rozdaniu nagród również z Polski wzdychają, że on pewnie już nie wróci do nas, zabiorą go do Stanów. No i daj mu Boże, niech chłopak robi karierę. A z jednej strony jest ten bohater, ale z drugiej strony ten bohater pokazuje nam szerszą sprawę. Problem wiary. Więc ten film nie dotyka tyle...
Że wszyscy mówili, że ci przerwę, że nie ma...
Katolicyzmu, religijności, co myślę, że opowiada o dylematach wiary i naszego powołania.
Niemniej film dobry i warty zobaczenia, chociaż właśnie przez ten swój wymiar ja politycznie liczyłem, czy byłem pewien, że on szans na Oscara nie ma i że tak pisały wszystkie polskie gazety mniej więcej od tygodnia, że to...
No jeżeli chodzi o obstawianie, bukmacherzy obstawiali, w czołówce był, oni obstawiali 1917.
Jako najlepszy film roku.
Właśnie Parasite było na drugim miejscu, a Nasze Boże Ciało Chociaż zdarzają się cuda, no, ale to bukmacherzy zostawili na ostatnim miejscu.
Dla porządku, najlepszy aktor, najlepsza aktorka. Mamy taką wiedzę, czy nie mamy?
Mamy, oczywiście, że mamy taką wiedzę i to był czarny koń. W ogóle ten film był czarnym koniem oscarowym. No, nie stało się, nic z tego nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o nagrody. Joker, no i Joaquin Phoenix. I to jest po prostu przejście, w ogóle przebicie wszelkich granic, jeżeli chodzi o talent aktorski, warsztat aktorski. Zaskakuje na każdym polu. Fenomenalna rola. Tak naprawdę ten aktor niesie cały ten film. Niezależnie, co działoby się z tyłu. Ale film Joker oprócz nagrody dla głównego aktora otrzymał też nagrodę za zdjęcia i za efekty specjalne. Ja zdjęcia bym chciała podkreślić, żebym tu się nie pogubiła w tym wszystkim, bo w zdjęciach sam Mendes w 1917, ze względu na zdjęcia państwu polecam przede wszystkim też to zdjęcie. Fenomenalne.
Za zdjęcia.
Lawrence Sher.
I za montaż dostanie rok 1917, bo przecież to jest znowu ten sam, to jest drugi film tego operatora, który jest
Roger robiony, Dickens, tak.
Tak, jakby nie, bez...
To jest mistrz świata.
I to, że siedzi i myśli, gdzie on to pociął, bo film jest tak zrobiony, że rzeczywiście się odnosi, jakby był zrobiony jednym ujęciem, jakby tak. Kamera przez ponad dwie godziny.
Tak. Zresztą mamy na początku ten master shot rewelacyjny w tym filmie 1917. No nie, no nie, no niestety nie, ale...
To nie fair.
To nie fair, ale skończmy a propos Jokera, bo ze względów formalnych, jak już poruszyłeś temat, poruszyliśmy ten temat zdjęć, to ten film jest świetnie skoloryzowany, a koloryzacja taśmy filmowej, czyli to, co wydobędziemy z tej taśmy, z tego, co już nagraliśmy, tworzy cały klimat filmowy i dlatego ten mrok przepięknie przesyca do nas, chociaż film Joker jest niebezpieczny, ja tu państwa ostrzegam, dlatego że kolejny raz głównym bohaterem okazuje się być człowiek chory psychicznie, żeby nie powiedzieć brutalny, okrutny psychopata.
I jest no, de facto oby nie było... pozytywnym bohaterem, tak?
W jakimś sensie tak, w szerszym wymiarze okazuje się być pozytywny, dlatego że film mówi o tym, że my kąsani od dziecka różnymi złośliwościami, nawet małymi, buduje się w nas w środku jak gdyby taki krwiak, który później może nami zawładnąć i wszyscy możemy tak skończyć.
Na deser aktorka najlepsza w tym roku.
Aktorka najlepsza moim zdaniem z... dużej produkcji hollywoodzkiej. Renée Zellweger otrzymała statuetkę. Duża produkcja, film, taki sobie. Wspaniała postać w rzeczywistości Judy Garland. Wspaniała aktorka. Dzięki temu filmowi bądź co bądź, bo ja w warstwie filmowej i artystycznej no miałabym, pozostawiałabym dużo do życzenia, ale myślę, że szerokiej publiczności film się spodoba właśnie ze względu na Renée Zellweger, ale też samą historię Judy Garland, o której myślę, że niewiele wiedzieliśmy, a dzięki temu filmowi będzie dużo, dużo ciekawostek można było się dowiedzieć. Między innymi tym, że Judy Garland była matką Liza Minnelli.
91. gala Oscarowa za nami. Następne takie wydarzenie za rok. Angela Cudna, dzięki wielkie.
No ja zapraszam jeszcze serdecznie do słuchania mojej audycji Z Miłości do Kina już jutro o godzinie 13.
I tam o Oscarach będzie, czy nie będzie? Czy
będzie troszkę o Oscarach, ale też jak korzystając...
Na złość będziesz.
Nie, no nie będę się buntować, bo jest kilka ciekawych propozycji też w tych filmach krótkometrażowych i będzie można je obejrzeć i one wchodzą do kin. Ale ja w ten weekend... obejrzałam bardzo ciekawy film, który Krzysztof Karoń polecał w jakimś programie. I tak na gorąco państwu też o Kinseyu. Kinsey to jest człowiek, który trudno powiedzieć, trudno mi przychodzi przez usta, że to był lekarz, ale no tak trzeba powiedzieć, bo dyplomy miał. To był człowiek, który stał za rewolucją seksualną w Stanach Zjednoczonych. Film absolutna, obowiązkowa pozycja. Kinsey, Krzysztof Karoń, proszę sobie wpisać w wyszukiwarkę. Film jeszcze można znaleźć w internecie, bo podejrzewam, że zostanie szybko usunięty. Dramatyczne informacje, ale myślę, że informacje, które wszyscy powinniśmy znać, które też dotyczą tego, pokłosia tego rewolucji seksualnej, którego teraz doświadczamy i te wszystkie kłótnie, edukację seksualną, czy tak, czy nie, myślę, że będą rozmyte po projekcji tego filmu.
Dziękuję bardzo, Andrzeja Cudna, i to był dość wyjątkowy przegląd prasy w poranku. Dzięki wielkie.
Dzięki.
Wywiad wnet.
Gościem poranka wnet Adam Borowski, działacz opozycyjny w czasach PRL, wydawca, współproducent filmowy, a w sobotę współorganizator protestu Kasta Basta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na demonstracji 15 tysięcy osób, demonstracja, która miała wyrazić poparcie dla reformy wymiaru sprawiedliwości.
Znaczy, Kasta Basta to było bardzo nośne hasło, chociaż to było demonstracja, tą manifestację organizowaliśmy pod hasłem Ochrońmy naszą suwerenność. Obrońmy naszą suwerenność. I jeszcze mam sprostowanie, ja myślę, jestem przekonany o tym, bo mam wiadomości od ludzi, którzy się znają, od policjantów, którzy się znają, że tam było 20 tysięcy, ale to bez znaczenia, mogło być 15, prawda? I tak wystarczająco dużo, bo to zorganizowane w ciągu tygodnia takie pospolite ruszenie przez Kluby Gazety Polskiej.
Czyli więcej niż miało, niż osób, które uczestniczyło w Marszu Tysiąca.
Nie, no jasne, po prostu my jesteśmy w stanie naprawdę dużo więcej ludzi zorganizować, ale rzeczywiście pogoda dopisała, była dobra atmosfera, dobra energia i mogliśmy się wypowiedzieć, że żądamy od rządzących dokończenia i to zdecydowanego reformy wymiaru sprawiedliwości, bo do tej pory tylko na ulicy widzieliśmy przeciwników tej reformy i szedł fałszywy przekaz na zachód, że to właśnie Polacy protestują przeciwko rządowi i nie chcą tej reformy. Bardzo dużo było artykułów praktycznie we wszystkich ważniejszych krajach, w ważnych gazetach i ta demonstracja została zauważona. Mieliśmy zrobione transparenty po angielsku, francusku. Był jeden włoski i także naprawdę tutaj się przygotowaliśmy od tej strony, bo i o to nam chodziło.
Chociaż kwestia ochrony naszej suwerenności to brzmi bardzo górnolotnie, że sprawa już nie idzie o to, jaki będzie kształt polskiego sądownictwa, tylko o to, czy będziemy wolnym i suwerennym krajem, czy nie.
Dokładnie, bo przecież teraz właśnie są jakieś tam anonsy, że tutaj ukarają nas 1 milion euro dziennie, prawda, czy 2 miliony euro dziennie, jeśli się nie wycofamy z tych ustaw, czy to będzie, czy
to są takie medialne przecieki.
Medialne przecieki, tak. Ale przede wszystkim chodzi o to, że ustrój sądów jest suwerenną sprawą każdego z krajów. Tak po prostu jest. No, podpisaliśmy traktat lizboński. Niektórzy nam zarzucają, że pozbyliśmy się zbyt dużo suwerenności. Bo oczywiście, jeśli państwo wchodzi, podpisuje jakiś traktat z jakimkolwiek krajem, to w ramach sprawy, przy której podpisujemy ten traktat, rezygnują z pewnej części swojej suwerenności. To jest oczywiste. W traktacie obronnym NATO też rezygnujemy z jakiejś części suwerenności, bo jesteśmy zobowiązani do różnych działań, zachowań i to na przykład, że będziemy mieli 2% PKB ułożyć na i to jest
na wojsko.
Na wojsko. To jest wspólna decyzja, prawda? I my nie możemy z tego odstąpić. Natomiast w traktacie lizbońskim jasno jest napisane, że ustrój sądów podlega i jest wyłącznie sprawą suwerennego kraju. I to, czy w Polsce istnieje izba dyscyplinarna i za co mogą być pociągnięci do odpowiedzialności sędziowie, to jest sprawą naszej suwerennej decyzji. I próbuje się po prostu urzędnicy brukselscy próbują poszerzyć rozszerzyć swoje kompetencje. Nie mają kompetencji do tej sprawy, po prostu nie mają. Jeśli my pozwolimy na to, a już raz niestety pozwoliliśmy, bo powinniśmy to samo zrobić w tym czasie, kiedy uchwaliliśmy sposób tej rewizji nadzwyczajnej, prawda? Że kiedyś więcej ośrodków mogło tą rewizję nadzwyczajną...
Skarga nadzwyczajna została bardzo mocno ograniczona w wyniku kompromisu z Komisją Europejską w roku 17.
No właśnie, to niby dlaczego oni mają w tą sferę ingerować? Skargę nadzwyczajną. Co to w ogóle jest?
Bo wtedy skarga nadzwyczajna mogłaby dotyczyć podmiotów zagranicznych, mogłaby dotyczyć wyroków sądowych, które bardzo korzystnie ukształtowały dla niektórych firm zagranicznych kształt gospodarczy.
No ale niestety dopuściliśmy do... nieuzasadnionej ingerencji. Powinniśmy wtedy już im powiedzieć, przepraszam, tam są drzwi, to nie jest wasza sprawa. Rozmawiamy wyłącznie w tych sprawach, do których was upoważniliśmy traktatem lizbońskim, prawda?
Z drugiej strony mamy też naszą wolność. Nie ma pan takich obaw, że jednak ta władza idzie za daleko, że ta ingerencja polityczna jest za daleko posunięta, że być może warto, żeby, no chociażby może KRS, żebyśmy wybierali bezpośrednio, a nie żeby politycy wybierali. Ja rozumiem, że politycy mają nasz mandat i to jest lepsze niż jeżeli to wybierają sami sędziowie, ale...
Bo my w tej sprawie musielibyśmy zmienić konstytucję po prostu, no. A nie ma większości konstytucyjnej. Bo być może nawet w tej sprawie można by było spróbować znaleźć tą większą, czy tą konstytucyjną większość, ale wiemy, jak się zachowuje totalna opozycja. Praktycznie, że jak cokolwiek PiS nie zrobi, to absolutnie cokolwiek, to nie na darmo nazwali siebie totalną opozycją, prawda? Bo po prostu negują wszystko, co PiS przedstawia, więc trudno było szukać tutaj jakiegokolwiek kompromisu. Trzeba działać w tym zakresie, który Konstytucja daje taką możliwość, prawda? I ja też jestem za tym, żeby sędziowie byli wybierani w wyborach powszechnych, prawda?
Bo można znaczy, wtedy... Ci sędziowie KRS-u są wskazywani, tak, wskazywani potem tak. Dalej nominują kolejnych sędziów, tak żeby jednak nie było tak dużo punktów stycznych między chociażby ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, a prezesami sądu.
No tak, ale jeśli jest sędziów kadencyjność, nie, ja rozumiem, ale tu jednak jest jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, ponieważ jest kadencyjność tych sędziów i zmienia się po prostu, władza się zmienia. Teraz Senat wybrał dwóch przecież nie pisowskich, co można by było przypisywać senatorów, prawda? Nie sędziów, tylko senatorów, którzy prosto poszli do KRS-u. Nie mówiąc już, że jeden ten sam zamieszany w różne zarzuty, prawda?
Tak jest. Pan senator Krzysztof Kwiatkowski. Były prezes NIK-u, były minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, oskarżony o ustawianie konkursów na BS-ów lokalnych, delegatur Najwyższej Izby Kontroli. Proces się toczy, wyroku jeszcze nie ma. W studiu Adam Borowski, działacz opozycyjny, współorganizator sobotniej manifestacji w ochronie suwerenności. Jest szansa, żeby wymiar sprawiedliwości był w Polsce w pełni uczciwy, bo premier często mówi, że w zasadzie walczy ze złogami komunistycznymi w sądach i nie mówią tych sędziów komunistycznych, to już mało to co się zostało w polskim wymiarze sprawiedliwości. Po co z nimi teraz walczyć?
Nie, to prawda. No, zostało ich tam 400, tak jak wczoraj właśnie na tej demonstracji mówiła Adam Słomka, że jeszcze orzeka takich ponad 400 czy 600, już nie pamiętam. Ale to niech o to chodzi. Chodzi o to,
na 10 tysięcy.
Tak. Ja wiem, tylko że większość z nich... Znaczy wszyscy byli wybierani w bardzo specyficzny sposób, prawda? Oni byli wybierani wyłącznie, to była kooptacja, prawda? Nie wybierani byli tam najlepsi studenci prawa, którzy dawali rękojmię jakby fachowości, tylko byli przez całe lata dobierani po linii partyjnej, bo przecież to było jedno z najbardziej upartyjnionych środowisk do końca lat 80., prawda? To byli głównie członkowie PZPR-u. Czasami zdarzali się tam członkowie ZSL-u czy SD, ale to przecież to były te komunistyczne przybudówki. I potem oni dobierali kolejnych, prawda? Na zasadzie wujek czy syn, brat i tak dalej, albo bratanek. Przecież to są całe klany rodzinne w sądach. Albo sąd, prokuratura, adwokaci. Przecież to są, no po prostu można pokazać i ci poszkodowani pokazują w bardzo wielu sądach mafie, które tworzą takie zmowy.
Tylko, że też zauważmy, że niewiele rząd z tym zrobił. Czy prokuratura, mało mamy sędziów wskazanych. Teraz Izba Dyscyplinarna trochę nadgania, ale to często są przypadki sprzed wielu, wielu lat. Premier Mateusz Morawiecki mówił o sytuacji w sądzie krakowskim. Trzaskowskim, że tam jego prawdopodobnie działał jakiś mafijny.
Ale co miał rząd, gdyby rząd miał cokolwiek z tym zrobić, to dopiero byłby wrzask, że rząd coś robi, prawda? Chodzi o to, żeby organ do tego upoważniony coś zrobił. Ja słyszałem wywiad z jednym z sędziów Izby Dyscyplinarnej, który opowiadał, że właśnie będzie stawała sprawa sędziego, który od 16 lat unikał odpowiedzialności, prawda? Różnymi kluczkami, on nie odbierał korespondencji i tak dalej, i tak dalej. A mnóstwo spraw się wzięło i przedawniło właśnie tego typu działaniami. Każdy z nas, jak nie odbierał z sądu korespondencji i przez przypadek, czy świadomie, to po prostu traktowane to było jako korespondencja dostarczona, prawda? I wydawano wyrok zaoczny. Natomiast oczywiście, że nie. I w związku z tym taki sędzia przez 16 lat unikał odpowiedzialności. Mówił o tym przypadku sędzia Izby Dyscyplinarnej. I oni oczywiście muszą odganiać również na przypadki sprzed wielu lat. Ja tylko mam nadzieję, że będą działali bardzo sprawnie i będą reagowali na to, co się teraz dzieje. Na przykład wczoraj czytałem, jak jedna sędzia sądu właśnie w Olsztynie wprost mówiła o tworze, jakim jest Izba Dyscyplinarna. Nie o sądzie, tylko tak w pogardliwy sposób o tworze. No, jeżeli sędzia neguje prawo, prawda? Sędzia ma orzekać, czy Izba Dyscyplinarna jest sądem, czy nie. Sędziowie mają, jeżeli jest trójpodział władzy, prawda, to władza ustawodawcza, to ona decyduje, jaki ustrój mają sądy, a nie sędziowie.
Ale z drugiej strony takie duże niebezpieczeństwo chaosu, że w pewnym momencie ludzie będą tak zmęczeni tą całą sprawą dookoła wymiaru sprawiedliwości, tak bardzo już nie będą wiadomo, kto jest sędzią. To sędzią nie jest, że to wszystko się w pewnym momencie rozpłynie albo rozpadnie, że już Polacy powiedzą, nie chcemy rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo już wolimy te sądy, jakie były, takie były, ale przynajmniej były pewne, a teraz mamy tylko chaos.
Ale nie, no, oczywiście takie niebezpieczeństwo istnieje, no właśnie po to jest bunt, właśnie po to. Bo jeżeli zwykły człowiek nie będzie otrzymywał orzeczeń, na przykład rozwodowych, albo spadkowych, albo jakichś tam majątkowych, to oczywiście dla niego jest wszystko jedno, kto ma rację, prawda? Dla niego ważne jest, żeby to było. Jeżeli sędziowie ogłosili bunt i świadomie przeciągają sprawy, wiem o jednej, oczywiście ich jest dziesiątki, ale o jednej z nich, gdzie sędzia wezwał 12 świadków na jedną godzinę. Każdy z tych świadków zwolnił się z pracy. Dostał, właśnie jeden z moich kolegów jechał na taką sprawę. 300 kilometrów w jedną stronę jechał, w drugą. Dostał zwrot za podróż, dostał dietę, bo się płaci dietę, a sędzia przesłuchał jedną osobę, a pozostałych 11 odesłał do domu, odraczając sprawę o kolejne 3 miesiące. To przecież rząd nie ma na to wpływu w żaden sposób, bo sędzia jest niezawisły, prawda, jest niezależny i sędzia ma duże możliwości, żeby daną sprawę przeciągać w nieskończoność. Sprawę generała Jaruzelskiego ciągnięto kilkanaście lat, prawda?
Ale to może właśnie nie wystarczy zmienić kadr, nie wystarczy tutaj jakoś stworzyć izby dyscyplinarne i nadzorować sędziów. Może trzeba nowy system stworzyć. A nie w tym starym systemie po prostu przekładać te klocki
zupełnie się... To tylko jest ułamek prawdy, bo jeżeli sędzia jest nieuczciwy, no to w jakikolwiek system byśmy go nie włożyli, to pozostanie nieuczciwy, bo on będzie mówił, jestem niezależny i tak jak ogłaszają, żaden polityk nie ma wstępu na salę sądową. Nie ma wstępu na salę sądową, tylko że ci sędziowie mają wstęp do biura Platformy Obywatelskiej, bo widzieliśmy sędziego Żurka i innych sędziów, którzy po naradzie z Platformą, w biurze Platformy Obywatelskiej na Wiejskiej wychodzili stamtąd, układając plany buntu, rokoszu. Ta część sędziów, która się buntuje, to są takie warchoły, właśnie nie gierkowskie warchoły, tylko takie warchoły, warchoły szlacheckie, prawda, i który uważa, że on jest panem, bogiem wszystkim, prawda, u siebie na zagrodzie. I sądy to są ich przestrzeń i nikt nie może w to ingerować. A ja się pytam wprost, jeżeli władza, jest trójpodział władzy, okej. Okay. Tylko, że to jest na samym starcie fałszywe, bo skoro władza ustawodawcza może w każdej chwili, no poza prezydentem, prawda, który ma ograniczoną władzę wykonawczą, ograniczoną, ma ograniczone prerogatywy, ale jeśli władza ustawodawcza ma możliwość dosłownie w każdej chwili odwołanie, może odwołać władzę wykonawczą, prawda, rząd i ministrów, może. Więc to nie polega tylko na takiej niezależności władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ale obie te władze, wykonawcze i ustawodawcze, podlegają kontroli społecznej, prawda? Ta kontrola jest przez media, przez czwartą władzę kontrolowana i ten nacisk społeczny powoduje, że nieuczciwych posłów czy polityków można po prostu odwołać albo znieść mu immunitet i tak dalej, i tak dalej. Natomiast władza sądownicza jest i w żaden sposób nie podlega żadnej kontroli. Po prostu jest raz na zawsze i do końca życia taki sędzia ma immunitet. I to jest po prostu zachwianie tutaj tej równości między władzami. A do tego jeszcze teraz dochodzi, że sędziowie będą kontrolować, jakie prawo jest uchwalane, prawda? Sędziowie są do wykonywania prawa, prawda? Dostosowania prawa, a nie do tego, żeby je uchwalać. No.
To jeszcze pytanie, czy to była jedna incydentalna demonstracja, protest w obronie polskiej suwerenności, czy będą kolejne?
Nie, no ja myślę, że trzeba być gotowym i to myślę, że musimy być gotowi de facto od dzisiaj. Będziemy już na ten temat rozmawiać, bo myślę, że przez te anonse różne prasowe, gdzie próbuje się, jeśli to prawda, będzie nas się sąd CUE będzie próbował nas ukarać, no to trzeba będzie pojechać do Luksemburga, prawda, i tam dać świadectwo niezgody na to, by nadużywano prawa. Nie mają prawa, ten sąd nie ma prawa ingerować w ustrój stron, w ustrój naszych sądów. No po prostu nie mają. Oni oczywiście mogą skarżący się do sądów mogą poszczególne sprawy, prawda, poszczególny wyrok. Jeżeli człowiek wykonywa podsądny, wykorzysta całą drogę w kraju, prawda, może złożyć skargę, prawda, na przewlekłość, na zastosowanie orzeczenia, ale to wyłącznie w pojedynczej sprawie. Natomiast ustrój sądów im nie podlega i my musimy to sobie jasno powiedzieć, bo jeżeli ustąpimy w tej materii, no to potem już nie będziemy mogli żadnej ustawy niezależnej tutaj w Polsce uchwalić, bo sąd w Luksemburgu uzna za stosowne, prawda, zaingerować i zwrócić tam uwagę, że nie możemy takiego prawa uchwalić. No, to jest po prostu niedopuszczalne i musimy zdawać sobie sprawę, przed jakim wyzwaniem stoimy. Dlatego będziemy myśleć, kluby Gazety Polskiej będą myśleć, by Europie dać odpór.
Przewodniczący klubu Gazety Polskiej w Warszawie, Adam Borowski, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. 100 lat, bo dzisiaj mamy stulecie zaślubin Polski z morzem przez generała Hallera. 100 lat później też trzeba walczyć o niepodległość, o suwerenność.
Tak jest, nie jest dana raz na zawsze. Dziękuję bardzo.
8:38, dziękuję bardzo. No to co teraz, oddech muzyczny, Deep Purple, niech będzie.